Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, Zielonogórski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panu, witam państwa.
Doradca wojewody do spraw transportu. Mówię o tym, bo o transporcie sobie trochę porozmawiamy. Zaczniemy od infrastruktury okołokolejowej, bo dużo zmienia się w tej materii w naszym mieście. Jedną umowę mamy już podpisaną co do pakietu inwestycyjnego. Za chwilę będzie podpisywana kolejna umowa. No rzeczywiście tych rozwiązań będziemy mieli mnóstwo. One są powiązane inwestycyjnie z różnymi rzeczami, które dzieją się w Zielonej Górze, no ale wszystkie wyjdą z korzyścią dla mieszkańców, dla pasażerów i tak dalej, i tak dalej. To dobra informacja.
To jest dobra informacja dla mnie szczególnie, dlatego że począwszy od 2011 roku bardzo intensywnie promowaliśmy takie rozwiązania, spotykaliśmy się z bardzo dużą ilością osób, mam na myśli kolegów, z którymi współpracowałem jako przewodniczący Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra, z zespołu doradców do spraw infrastruktury transportowej, w szczególności z panem Damianem Hajdukiem i panem Kamilem Zającem, ale też sporą grupą innych osób. I w efekcie tego udało nam się przekonać decydentów, wiele ważnych osób w Zielonej Górze i poza Zieloną Górą.
No właśnie, bo że tutaj największym problemem jest ten styk, tak?
Takich inwestycji, bo to nie było wcale oczywiste. W ogóle kolej funkcjonująca w Zielonej Górze jeszcze 10 lat temu była wyśmiewana, że to już jest melodia przeszłości, że komunikacja zbiorowa w zasadzie jest w zaniku i tylko samochody będą podstawowym środkiem komunikacji.
Pan, jeśli sięgnąć pamięcią do tego, co działo się w Zielonej Górze, jak wyglądał dworzec te 10 czy 15 lat temu, tak? Jak on systematycznie umierał, jeszcze przez jakiś czas tam kwitło życie i warstw funkcjonował, który funkcjonował, potem zamienił się w aptekę, czy nie wiem, w co on tam się zamienił. Było kilka sklepików, które też umierały śmiercią naturalną i ten dworzec po prostu pustoszał. Tak.
Dworzec był takim symbolem obciachu, brudu,
nieporządku.
PRL-owski nieporządek. Nikt nie pilnował porządku. Teraz już po remoncie wnętrza stale jest tam ochrona, która dba o czystość. Ostatnio zostały wreszcie uruchomione, chociaż na razie jakby testowo, ale już działają tablice świetlne.
Nie one raz działają, raz nie działają, właśnie o to
chodzi. W tej chwili działają. Była wizyta przedstawicieli producenta, jak i instytucji kolejowej, która odpowiada za oprogramowanie, tak, czyli tak naprawdę za działanie tych tablic. W nocy toczyły się prace i następnego dnia, które doprowadziły do tego, że już nad głowami, jak spojrzymy, mamy pokazane godziny przyjazdów i odjazdów.
To jest świetna rzecz, tak? Błahostka teoretycznie, ale świetna rzecz.
I co prawda tam wielu pasażerów i mieszkańców trochę się skarżyło, że to trwało uruchomienie tych tablic od końca maja, ale najważniejszy jest efekt, że to już działa i mamy nadzieję, że wszystkie odbiory zostaną przeprowadzone i trzeba będzie dbać o to, żeby ten system działał, więc jesteśmy już w innym miejscu. Takim bardzo dobrym projektem jest przedłużenie tunelu, nie tylko do przychodni Aldemedu, ale również do Parku Przemysłowego Zastal. Mieszkańcy Doliny Zielonej mnie pytali, czy ten tunel aby będzie, czy...
No wiele osób skracało sobie na nielegalnie też nawet, bardzo często drogę, co było wyjątkowo niebezpieczne.
Kibice, bo sam czasem wracam na piechotę z meczów koszykówki i wiem, że oni właśnie wracają ulicą Sulechowską i będą mieli tutaj też taki dogodny skrót, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo ono poprawia zarówno funkcjonalność miasta, jak i dostępność do stacji. Więc będzie służyło również poprawie ilości pasażerów w pociągach. Ale również takie czyszczenie z takich baraczków całej tej przestrzeni dworcowej, to były bardzo pracochłonne działania, które Urząd Miasta wykonywał, bo przecież trzeba było poprzejmować nieruchomości. trzeba było pouzgadniać, że użytkownicy wyprowadzą się stamtąd. Tam były takie funkcje czysto gospodarcze, no nie już nie pasujące do funkcji nowoczesnego
dworca. Ludzie, którzy nawet inwestują w Zielonej Górze, prowadzą rozmaite swoje biznesy, też zauważyli, że ta przestrzeń tam się zmienia i że ona jest perspektywiczna. No, proszę zwrócić uwagę na właścicieli teraz już hotelu, tak? Wcześniej tylko restauracji. No, wydawałoby się zazwyczaj, jak się kojarzyło jeszcze przed laty, okolice dworca to raczej taka podejrzana okolica. Jeszcze restauracja czy pub, można było to jakoś nam zrozumieć, ale hotel, kto będzie chciał tam spać? Proszę bardzo, no jest pięknie odremontowany budynek i on też zdobi tą okolicę dworca. Nie sądzę, żeby ktoś ryzykował swoje pieniądze, no, nie mając też odpowiedniego bilansu zysków i strat. No, jakiś biznesplan pewnie był założony.
Tym bardziej, że jak się zajrzy tam do restauracji, widać, że jest dużo klientów.
Oczywiście.
Czyli są klienci zarówno pobliskich barów, tak, gdzie można być może trochę szybciej i taniej zjeść, jak i są klienci tej eleganckiej restauracji hotelowej. Przybędzie sporo miejsc parkingowych, ale tam, gdzie te parkingi powstaną, to w przyszłości można podjąć kolejne działania inwestycyjne, dlatego że generalnie raczej tuż przy torach, przy peronach kolejowych nie lokuje się parkingów, tylko przystanki autobusowe, również nie tylko komunikacji miejskiej, ale tej pozamiejskiej, więc takim, mam nadzieję, następnym etapem będzie przybliżenie przystanków komunikacji, no być może PKS-u jeszcze do tych peronów, tak aby maksymalnie skrócić czas przesiadek, a wygospodarowaną przestrzeń przeznaczyć na usługi.
No tu będziemy mieli wielkie nowoczesne centrum przesiadkowe, które w zasadzie służące będzie spięte z peronem trzecim, tak, jeśli się nie mylę.
To znaczy to centrum przesiadkowe rzeczywiście będzie spięte z peronem trzecim, najdalej wysuniętym na wschód. Natomiast perony kolejowe zostały w ostatnich latach przedłużone w stronę PKS-u i to powinno być wykorzystane. Owszem, mówi się, że pasażer, że osoba piesza do przystanku toleruje odległość nawet do 800 metrów, że może dojść, ale taka odległość jest tolerowana przez osobę, która może rano wychodzi z gazetą pod
niekoniecznie kieszeni, z bagażami.
No ale niekoniecznie z bagażami i tendencja wszędzie, i w portach lotniczych, i na nowych dworcach kolejowych w Europie, w Polsce również jest taka, że przystanki autobusowe to są tuż maksymalnie blisko przy torach kolejowych. Tak jest to doskonale w tej chwili realizowane w Nowej Soli, gdzie przesuwa się o około kilkudziesięciu metrów, ale tuż w pobliże peronów kolejowych perony autobusowe i to jest właśnie prawidłowe, dobre rozwiązanie, więc również tam przystosowuje się dla potrzeb nie tylko pasażerów kolejowych, ale i autobusowych wnętrze dworca kolejowego.
No i stanie się to centrum komunikacyjnym. To za moment przestaniemy mówić dworzec, tak? Tylko bardziej
proste
centrum
rozwiązania,
komunikacyjne.
Które są przyjmowane w wielu miastach. Uważam, że w Zielonej Górze po zakończeniu tych inwestycji, które są teraz właśnie przyjmowane do realizacji, przyjdzie czas na taką bardziej okazałą przebudowę tego obszaru.
Także ważną rzeczą w ramach tych inwestycji kolejowych i okołokolejowych dla mieszkańców miasta będzie przebudowa tego wąskiego wiaduktu, wąskiego pod spodem oczywiście, prowadzącego na ulicę Batorego. Bardzo często ludzie nie kojarzą tego jako inwestycji związanej z infrastrukturą kolejową, ale to jest ściśle powiązane z infrastrukturą kolejową i gdyby nie porozumienie na linii PKP, PLK i miasta, to nigdy ta inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, a wszyscy wiemy, po pierwsze jest tam spad duży, woda tam stoi, po drugie nie mogą się zmieścić dwa samochody, piesi nie mają którędy przejść i tak dalej, no ci, którzy mieszkają w okolicach ulicy Batorego doskonale znają to miejsce i pewnie będą zadowoleni, że w końcu coś się z tym zrobi.
Bo to jest jeden z elementów takich również jak trasa aglomeracyjna, poprawy dostępności komunikacyjnej drogowej do stacji Zielona Góra, a jak wiemy tam powstają cały czas bardzo duże osiedla wzdłuż ulicy Batorego do Czarkowa, aż sięgając.
No tak, bardzo mocno zmieniła się ta część miasta.
Więc tutaj te mieszkańcy tych dzielnic otrzymają dostęp do centrum miasta, jak i bardziej komfortowy dostęp, jak i do stacji w Zielonej Górze, po prostu będą mogli szybciej i bezpieczniej dotrzeć. Zarówno dojść na piechotę, jak i dojechać rowerem, czy oczywiście samochodem, czy autobusem miejskim. Dobrze, że została przyjęta taka wersja tej przebudowy tego wiaduktu w ciągu nad ulicą Batorego, która polega na likwidacji jednej z podpór i wybudowaniu zupełnie nowej, no, tak żeby znacząco poszerzyć przejazd i zrobić wygodne przejście dla pieszych, więc udało się przyjąć taki wariant, no moim zdaniem optymalny, jeżeli chodzi o tę przebudowę.
No i to jest na pewno bardzo optymistyczna rzecz, jeśli chodzi o mieszkańców. Tyle o kolei, gdzieś po drodze rozmawiając o peronach, okolicach peronów, pojawiają nam się kwestia tego, że pewne rozwiązania są stosowane na przykład przy portach lotniczych, powiedział pan, to przenieśmy się automatycznie do portu lotniczego Zielona Góra Babimost. Ja pamiętam, rozmawialiśmy miesiąc temu, może dwa miesiące temu, wtedy też gdzieś rozmawialiśmy między innymi o komunikacji lotniczej w związku z tym, że zmieniła się siatka połączeń, że zmienił się operator na narodowego operatora, że te samoloty są lepsze, że godziny może nie, ale że na pewno dużo bardziej komfortowo lata się do Babimostu. Teraz znowu są jakieś zmiany bardziej korzystne dla pasażerów lotniczych, którzy chcą się przemieszczać na przykład do Warszawy, jeśli chodzi o połączenia, ale ja bym wrócił do ostatniej sesji Rady Miasta. Wtedy mówił pan o tym, że aby operator podpisał, jeśli dobrze pamiętam, proszę mi poprawić, dobrą umowę, aby te loty były jeszcze częstsze, aby ta siatka połączeń była jeszcze lepsza, aby po prostu Babimost był lepiej skomunikowany z całą Polską, mówimy o operatorze Polskiej Linie Lotnicze LOT, to musi mieć też, znowu to słowo się pojawi, pewnego rodzaju długofalowy biznesplan. Czyli musi wiedzieć, że jeśli podpisuje tutaj umowę i ma zagwarantowany wpływ z kasy województwa, z kasy miasta Zielona Góra, czy z jakichkolwiek innych jeszcze miejsc, stałe środki na określonym poziomie, to on w to wchodzi, tak? Bo wie, na czym rzecz polega i wtedy może sobie racjonalnie planować. Rozumiem, że pański wniosek, który pojawił się na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, był poniekąd z tym skorelowany.
Tak, dlatego, że mieliśmy korektę, przygotowaną uchwałę w sprawie korekty wieloletniego programu finansowego, a takim oczekiwaniem zarówno ze strony LOT-u, jak i przedsiębiorstwa państwowego Polskie Porty Lotnicze jest zadeklarowanie stałego wsparcia zarówno finansowego, jak i również takiego instytucjonalnego, bardzo ważnego podmiotu korzystającego, znaczy podmiotu, którym jest miasto Zielona Góra, z którego to bardzo wielu mieszkańców korzysta i może korzystać w przyszłości z tego portu lotniczego. I tu chodzi zarówno o kwestie finansowe, jak i o taką deklarację, można powiedzieć, polityczną, tak, że tak,
że jest wola,
tak ważne miasto, że jest wola, tak, że tutaj nikt się nie odwróci plecami, nikt nie będzie tego kontestował, torpedował, przeciwdziałał, tak, czy dyskredytował, tak, ten rodzaj komunikacji. Tak poważni partnerzy oczekują współpracy.
O jakich pieniądzach mówimy? Bo miasto wspomaga systematycznie od lat lotnisko. 2 milionów rocznie, w skali roku.
Rocznie. Za to przecież w ekwiwalencie mamy nazwę port lotniczy Zielona Góra Babimost. Na takich panelach informujących o godzinach odlotu w Warszawie.
To jest sam każdy z nas może
zobaczyć, gdzie tam obok na przykład Nowego Jorku jest wyświetlana Zielona Góra, więc to samo w sobie jest też
formą promocji.
Formą promocji w każdym niemal materiale promocyjnym Zielonej Góry, wydawanym również przez miasto Zielona Góra, chwalimy się tym portem lotniczym, więc oprócz tego, że mieszkańcy uzyskują czas dotarcia do Warszawy o kilka godzin krótszy niż każdym innym środkiem komunikacji, no to jeszcze korzystamy z takiego wizerunkowego pokazania, że jesteśmy miastem silnym gospodarczo, bo dysponującym swoim portem lotniczym, więc...
Ale to, że pański wniosek został uchylony czy odrzucony, jak kto woli, to nie ma znaczenia, że nie procedowaliście państwo tej kwestii, to nie znaczy, że w tej chwili jest to absolutnie rzecz zamknięta, tak?
Nie, no,
i kategorycznie przesądzona.
Padły takie deklaracje ze strony szefów klubów, zarówno Platformy, jak i Zielonej Razem, że będą starali się doprowadzić jednak do porozumienia pomiędzy panem prezydentem, panią marszałek i panem prezydentem Zielonej Góry. I że tutaj, tak jak w poprzednich latach, taka deklaracja padnie. Szkoda, dlatego że to nie jest tak, że jakimś wielkim interesem lotu czy portów lotniczych jest rozwój naszego lotniska, tak? To jest przede wszystkim nasz interes. My chcemy, powinniśmy się, uważam, no, dopasować do pewnej życzliwości, do pewnej koniunktury, która jest w locie w tej chwili, bo lot zaczął osiągać zyski i, no i takie nawet woli politycznej, tak, takiej misji, którą lot chce w tej chwili pełnić, tak. Nikt teraz się nie obraża, że się nazywa lot narodowym przewoźnikiem, a przecież jeszcze parę lat temu mówiło się, że to jest firma na takich samych działających zasadach jak każdy inny podmiot, tak, w branży lotniczej.
A no faktem jest, że no, było w tym dużo prawdy, no tak działały polskie linie lotnicze.
I mimo tej retoryki i filozofii niewidzialnej ręki rynku, lot ciągle ponosił straty, a teraz jak działa jako narodowy przewoźnik i tego się nie wstydzi, że ma też, że chce pełnić pewną misję, na przykład i obsługi mieszkańców Polski Zachodniej przez port lotniczy Zielona Góra Babimos.
Zresztą w dużej mierze też jest związane, myślę,
zyski w tych warunkach,
myślę z tym, że po pierwsze jest... zmieniła się mocno infrastruktura lotnicza, jeśli chodzi o cały nasz kraj, bo powstały nowe porty, które no, lepiej działały albo gorzej, no ale jeśli jest większa infrastruktura, to z automatu pojawia się teoretycznie większy popyt. Ja myślę, że Polacy też musieli się przekonać trochę do tego, żeby latać samolotem. Ja znam wiele osób, które nie wsiadają do samolotu z założenia. Pan pewnie też takie osoby zna, które niekoniecznie chcą latać, więc to też chyba wymagało czasu, żebyśmy w końcu przyzwyczaili się. Po pierwsze, że to nie jest jakaś ekstrawagancja i kosztuje to nie wiadomo ile, bo ceny też mają bardzo duże znaczenie w tym wszystkim. Myślę, że teraz to już jest ten poziom, że Polacy traktują samolot jako normalny środek transportu, tak? Nie jadę, lecę i nie chodzi o to,
ale
żeby to był urlop.
Też nie każdy jeszcze ma taką świadomość, i warto, żeby dotrzeć do mieszkańców również innych miejscowości. Oczywiście. Województwa. Natomiast też warto powiedzieć, że to, że istnieje potrzeba pewnej dopłaty, tak, do tych lotów, również przez miasto Zielona Góra, nie jest niczym nadzwyczajnym, dlatego że samorządy innych miast dopłacają o wiele większe kwoty i rozwijają i promują i wspierają te swoje porty lotnicze na przeróżne sposoby, nie tylko w postaci finansowej, więc tutaj to jest jakby norma, dopłaca się również do komunikacji autobusowej, do komunikacji kolejowej, województwo takie dopłaty
czy nie,
realizuje.
Ale rzecz jest otwarta, czyli istnieje prawdopodobieństwo, że w którymś momencie, tak jak powiem, dojdzie do porozumienia pomiędzy prezydentem a panią marszałek i między innymi ta kwestia zostanie rozwiązana. My mocno pochwaliliśmy narodowego przewoźnika, ale też łyżka dziegciu by się przydała, jeśli chodzi o port lotniczy Babimost, bo jeśli porozmawiać z osobami z samego portu i osobami, którzy się zajmują obsługą lotów, tak, czy nawet obsługą biletową, no to w ostatnim czasie akurat bardzo często zdarzało się, że samolot z jakichś powodów był odwoływany i nie startował. Mówiąc kolokwialnie, zdarzało się, że ludzie się odbijali po prostu od portu lotniczego. No pewnie na to nie mamy większego wpływu i pewnie tak się dzieje wszędzie.
Myślę, że teraz jest to o wiele rzadziej niż wtedy, jak na przykład nie było ILS-u, tego systemu naprowadzania samolotów.
Zdecydowanie.
Tak, więc z zasady infrastruktura staraniem województwa jest o wiele lepiej przygotowana.
No system ILS jest arcyważny, jeśli
chodzi o lotnictwo. Natomiast No, trudno się dziwić, że wtedy, kiedy szalał Ksawery, to nie jeździły zarówno pociągi, przecież przez 2 dni z Zielonej Góry
w ogóle
pociągi nie odjeżdżały, ani nie przyjeżdżały.
To jest
tak?
Absolutnie jasne.
Więc
tak.
Trudno się dziwić,
no,
też,
nie mieliśmy też
że
światła
samoloty były odwoływane.
W całym mieście.
Ja myślę, że na szczęście były odwoływane.
Wtedy ale, myślę, że nikt nie myślał o tym, żeby
ale nie zakładamy, że Ksawery będzie co tydzień
i oby go nie było.
I oby nie było i ta komunikacja musi funkcjonować, bo inaczej wykluczamy się z rozwoju gospodarczego.
No myślę, że operatorowi też, jeśli chce czerpać zyski, też zależy na tym, żeby te samoloty latały. A jeśli się... Tak, ja sam pamiętam, jak kiedy był jeszcze poprzedni przewoźnik, też kiedyś w Warszawie późnym wieczorem, czy tam około godziny 19 poinformowano mnie, że samolot z jakiegoś powodu tam nie odleci. Przynajmniej planowo, że pracują nad tym, aby poleciał trochę dalej, no trochę później. No to się zdarza i na największych lotniskach, i u największych operatorów, więc taką poprawkę też trzeba zawsze brać na komunikację. To jeszcze 3 słowa dosłownie o tym, czego dotyczyła ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Decyzją Rady wycofana zostaje uchwała, ta, którą niedawno państwo procedowaliście, dotycząca zmian w gminnym programie rewitalizacji. Wracamy do tego, co zostało uchwalone w 2016 roku, potem pozytywnie zaopiniowane i tak dalej, i tak dalej. Czyli aktualny stan w mieście jest taki, że wszystkie kwestie związane z inwestycjami i szeroko rozumianą rewitalizacją idą swoim torem, natomiast na razie nie ma decyzji co do wzgórz piastowskich. Tak należy to rozumieć, po prostu.
No, to, co zostało potwierdzone, czyli ta uchwała, ta wcześniejsza, która ponownie obowiązuje, która była przed zmianą, pozwala na dokończenie czy kontynuację tych rewitalizacji, tych procesów, które już widzimy.
I tu chodzi o to, że jest pewność i gwarancja finansowa, tak? Bo to chyba tak, było główne założenie tego
tak
wszystkiego.
Tak, jak na przykład rewitalizacja Parku Winnego. Natomiast rzeczywiście ten sposób, który został zaproponowany dla rewitalizacji wzgórz piastowskich, no, nie zyskał bardzo wielu oponentów i no nie ukrywajmy, że epatowano opinię publiczną chociażby fotografiami jakimiś sprzed wojny, gdzie tam pokazywano, że połowa wzgórz piastowskich była wycięta i to podawano jeszcze niedawno jako przykład, że no skoro Niemcy tam wycięli pół lasu piastowskiego, to...
No ona jest systematycznie wycinana, wie pan, ludzie o tym nie mówią, albo nie chcą mówić, albo nie wiedzą. No ja tam jestem cały czas
redaktorem na ten temat. Natomiast no, rozumiem, że jeżeli dla takiej drogi leśnej tam była przeprowadzona wycinka, no że były jakieś argumenty, chociażby przeciwpożarowe, bezpieczeństwa. No,
czy poza tym to jest las gospodarczy też w dużej mierze, więc
natomiast
on pracuje na siebie.
Tak? No tam przecież niektóre pomysły były szalone, tak? Na tych konsultacjach 1 kwietnia na Polanie pod amfiteatrem pokazywano zdjęcia wybudowanego na tej Polanie, czy też w środku lasu sztucznego lodowiska i tam projektant zamiast filarów zaproponował takie pnie sosnowe, co miało rzekomo spełniać jakiś wymóg ekologiczności.
Nie wiem, czy trzeba się przywiązywać zawsze do tego rodzaju projektów,
ale
bo to
chodzi
było
mi
robione
o,
na potrzeby.
O sposób myślenia, tak, że wmontujemy jakąś drewnianą belkę w budynek i to nam zrekompensuje 2 hektary wyciętego lasu. No,
co więc, do lodowiska, tutaj, sprawa jest jasna, na pewno go tam nie będzie.
Lodowiska nie będzie, mieszkańcy z Doliny Zielonej chętnie widzieliby tam lodowisko, pisali o tym do pana prezydenta, więc jest propozycja bardzo dobrej lokalizacji dla lodowiska w dzielnicy rekreacyjno-sportowej. Tam wydaje się, że te propozycje były zbyt inwazyjne, zbyt ignorujące obecny charakter takiego zacisznego miejsca.
A ja myślę, że do tego wszystkiego
można usłyszeć.
Wkradła się polityka, a to, czy
nie,
one
nie
były mniej
się,
lub bardziej inwazyjne.
Nie zgadzam się, żeby
to zupełnie inna
te
kwestia.
Osoby, które również 1 kwietnia przygotowały bardzo dobrą prezentację swojej koncepcji takiego przyrodniczego rozwoju wzgórz piastowskich, żeby te osoby akurat głównie ze środowiska przyrodników, mieszkańców osiedla piastowskiego, żeby one miały na celu jakiś ukryty cel polityczny.
Tak, tylko wie pan, to też nie można generalizować, bo ja znam wiele osób, które mieszkają w okolicach Wzgórz Piastowskich. Sam mieszkam w okolicach. Ja dlatego mówię, że ja jestem niemalże codziennie, nawet dwa razy dziennie na Wzgórzach Piastowskich. I znam wiele osób, które absolutnie czekały na to, żeby coś tam się wydarzyło. Tak? Nie skupiały się na detalach jakichś, natomiast zależało im na tym, żeby to miejsce się zmieniło. Więc to zawsze na dwoje babka wróżyła.
No tak, ale to, że wystąpił ten impas, jeżeli chodzi o gminny program rewitalizacji, wynika z tego, że niezależni eksperci zakwestionowali prawidłowość przygotowania tego programu i można sobie...
No i
sobie
na razie mówi się o tym, że ma to marszałkowskiego zapoznać, ma to być poprawiane.
Także też to na pewno nie przekreśla tych oczekiwanych różnych ciekawych, takich rekreacyjno-sportowych
przedsięwzięć. W tym miejscu
natomiast no, trzeba uwzględnić jednak.
Czyli pożyjemy, zobaczymy. Na razie wzgórza będą wzgórzami takimi, jakie były do tej pory. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.